Studio Polityka.
Dzień dobry. W Polsce zaczęła się kampania wyborcza do parlamentu, a świadczy o tym chociażby odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości chce skupić się właśnie na kampanii. Z kolei szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk straszy Polaków coraz to bardziej absurdalnymi zapowiedziami tego, co będzie, jeśli PiS wygra wybory. W Gdańsku natomiast znów mamy podział na lepsze i gorsze stowarzyszenia. Pseudopostępowe dostają lokale, a te zajmujące się niepełnosprawnymi je tracą. I o tym dziś między innymi porozmawiamy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Ługin, Gdańsk Strefa Prestiżu.pl.
Dzień dobry.
I Krzysztof Świątek, szef publicystyki Polskiego Radia 24.
Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu.
Studio Polityka.
Prezydent Andrzej Duda powołał Mariusza Błaszczaka na urząd wicepremiera. Minister Obrony Narodowej zastąpił wicepremiera, szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego.
Pan minister Mariusz Błaszczak miał powiedzieć, że pod tą propozycją podpisywałem się od samego początku dwoma rękami. Mało jest dzisiaj w łonie Zjednoczonej Prawicy osób o takim doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa jak pan minister Mariusz Błaszczak.
Jarosław Kaczyński podkreślił, że jego następca dobrze spisze się na tym stanowisku.
Pan minister Błaszczak z całą pewnością zastąpi mnie znakomicie i sądzę też, chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje.
Prezes PiS w wywiadzie dla Telewizji Polskiej podsumował swą pracę w roli wicepremiera oraz odniósł się do działań Donalda Tuska.
Sądzę, że przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej w Polsce. Ten szok wynikający z utraty władzy, oni zdaje się byli przekonani, że będą tutaj rządzić bardzo długo, doprowadził do jakichś zmian psychicznych i przede wszystkim snucia takich planów, które oczywiście z demokracją i praworządnością nie mają kompletnie nic wspólnego, a poza tym, które muszą doprowadzić do niezwykle ostrych konfliktów ze wszystkimi tego konsekwencjami, więc mogę koszczyć z tych wszystkich, którzy by chcieli głosować na takie rozwiązania, że później będą tego fatalne skutki.
Donald Tusk podczas spotkania z młodzieżą stwierdził, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to między innymi zakaże rozwodów. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że PiS nie planuje wprowadzać zakazu rozwodów.
Jesteśmy za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego w takiej postaci, jak on się ukształtował, a kwestii rozwodów to w ogóle oczywiście szkoda to w jakikolwiek sposób komentować. Jest to jaskrawe kłamstwo, wyssane z palca, typowe zachowanie pana Donalda Tuska.
Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że fuzja Orlenu i Lotosu jest wielką szansą dla polskiej petrochemii. Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie kontroli nad grupą Lotos przez PKN Orlen. Szef Orlenu podkreślił, że fuzja ma zagwarantować Polsce bezpieczeństwo paliwowe.
To jest wielka nasza szansa do dalszego rozwoju z podmiotem, który jest firmą o największej kapitalizacji na świecie, liczącej w biliardach dolarów. Więc to powoduje, że będziemy bardziej bezpieczni, że będziemy robić wszystkiego rodzaju inwestycje, te, które wzmocnią nasz i region.
Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narząd Ruchu Solidarność po kilkunastu latach straciło swoje biuro w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Lokal otrzymała Fundacja Wialne, która powstała w czasie strajków kobiet. Protestują przeciwko temu miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Nie zostawimy tej sprawy, zapowiada Barbara Imianowska.
Jest to sytuacja skandaliczna, żeby ludzi niepełnosprawnych wyrzucać budynku, miejskiego budynku, który jest budynkiem miasta, pozbawiać ich punktu, w którym bez problemu mogli wózkiem lub o kulach wjechać tam i załatwić sprawę i w zamian dając im propozycję budynku przy ulicy Dyrekcyjnej do budynku, który zupełnie jest niedostosowany do tego typu rzeczy.
Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do węgla. Przewiduje ona rekompensaty dla sprzedawców paliwa, którzy będą oferować go po cenie ustawowej, nie wyższej niż 996 zł i 60 groszy brutto za tonę. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że ustawa uchroni gospodarstwa domowe przed wysokimi cenami węgla.
Będzie można zakupić na potrzeby mieszkaniowe, ogrzewania własnego mieszkania właśnie węgiel w cenie poniżej 1000 zł i to był główny cel ustawy, a mechanizmy, które do tego doprowadzają, to są mechanizmy dopłat do cen, które są oferowane przez podmioty, które sprzedają ten węgiel.
Studio Polityka.
Za chwileczkę o węglu, o tym o zamrożeniu cen węgla i o tym, jak rząd chce pomagać Polakom, którzy przygotowują się do zimy. ale zaczniemy może tak króciutko, bo na pewno ten temat będzie się przywijał w naszej audycji, ale od tego, że już czwarty miesiąc trwa wojna. Napaść Rosji na Ukrainę zaczęła się równo 24 lutego tego roku. Pamiętamy wszyscy ten dzień i na pewno na długo go zapamiętamy. Pytanie, jak długo jeszcze będziemy musieli słuchać informacji o wojnie, o kolejnych mordach sowieckich, rosyjskich, przepraszam, band żołdaków, którzy nie powstrzymują się tak naprawdę przed niczym. Widzieliśmy dramaty pomordowanych Ukraińców, pomordowanych ludzi. Widzimy to, co się dzieje, jeśli chodzi o imigrantów, którzy przybywają do Polski. Ponad 4 miliony Ukraińców przybyło do Polski. Po tych 4 miesiącach widzimy wiele, jak zachowują się instytucje międzynarodowe, jak zachowują się poszczególne państwa. Czasami możemy odnosić wrażenie i takie wrażenie odnosimy, że uczestniczymy w wojnie, która jest bardzo dziwna, niezrozumiała. Państwa, które są w Unii Europejskiej, sprzyjają Rosjanom. My, Polska, czy kraje takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, wykładamy gigantyczne pieniądze po to, żeby ta wojna nie rozlała się na Europę i przede wszystkim na Polskę. Krótkie takie podsumowanie tych 4 miesięcy i co będzie dalej, może pokusi się o to Krzysztof Świątek na początek. Zrymowało się.
No te 4 miesiące są na pewno dowodem ogromnego heroizmu, tego ducha walki, który mają ci, którzy po prostu, ci żołnierze, którzy są na froncie. Przypomnijmy, że tam są także ci, którzy się po prostu zaciągnęli, reprezentują inne narody, ale chcą po prostu bronić Ukrainy, czy bronić po prostu tego, żeby ten rosyjski mir, ta właściwie neobolszewicka, bo to jest neobolszewia, żeby się nie rozlała na całą Europę. Taki przecież byłby plan, tak pewnie w głowie to siedzi Władimira Putina. On przecież mówił o tym, że upadek Związku Sowieckiego to była największa klęska XX wieku. Więc to jest tak, no jak my zablokowaliśmy ten marsz w 1920 roku, no tak teraz bronią Ukraińcy. To jest podobna rola. No i jest niestety... I to jest jakby oczywiste, że my stoimy po tej stronie, która, tak jak tutaj powiedział pan redaktor Kubiak, my stoimy po stronie, co Stany Zjednoczone, co Wielka Brytania, to jest ta część zachodnia, no i kraje bałtyckie oczywiście, kraje też w większości Europy Środkowej, nie wszystkie oczywiście, ale na przykład te, które są najbardziej zagrożone, czyli jak właśnie Republiki Bałtyckie, stoimy po tej stronie, żeby ta wojna nie zakończyła się po prostu pokojem, jakimś tam pokojem, który pozwoli na to, żeby Rosja wróciła do business as usual, do takich relacji gospodarczych szczególnie, które prowadziła chociażby z Niemcami. Niestety ten Zachód jest podzielony, jest podział, ponieważ Niemcy i Francja, jak to słusznie w wywiadzie dla portalu w polityce.pl określił profesor Bogdan Musioł, no wybitny znawca stosunków rosyjsko-niemieckich, od lat piętnujący, a mieszkający to historyk w Niemczech, piętnujący politykę niemiecką, no taką politykę, która by zmierzała, i tak to on ocenia dzisiaj, do tego, żeby Rosji nie wyizolować, żeby, broń Boże, zresztą to mówił też prezydent Macron, żeby nie upokorzyć Rosji. No to gdzieś brzmiewa i to także widać w działaniach. No ta wizyta niedawna w Kijowie z wieloma podtekstami, co prawda oficjalnie, no to teraz się zakończyło ważnym, historycznym wydarzeniem, czyli przyznaniem statusu kandydackiego dla Ukrainy do Unii Europejskiej. No to jest coś, o co walczyli także Ukraińcy w czasie tej,
tak, walczyli, panie
redaktorze,
ale czy to nie jest gra pozorów ze strony państw, to jest, państw tak, no, Unii, do tego, głównych państw Unii Europejskiej?
Do tego właśnie zmierzałem, bo dokładnie tak to określa też profesor Musiał. To jest gra pozorów, jego zdaniem. Niemcy pozorują w ogóle to, że chcą pomóc. Oczywiście to przyznanie tego statusu kandydata do Unii Europejskiej pomaga w podreperowaniu totalnych notowań kanclerza Scholza i prezydenta Macrona. Wiemy, co się dzieje we Francji po wyborach parlamentarnych. Pozycja Macrona została potężnie osłabiona. No to jest inny temat. Natomiast puentując, dlaczego ta wojna, bo powiedział redaktor Kubiak, że trochę weszła w taką dziwną fazę. No weszła w taką dziwną fazę, dlatego że moim zdaniem jest po prostu rywalizacja tych dwóch dużych bloków zachodnich. Na razie wydaje się, że jednak Stany Zjednoczone tutaj będą nadawały ton i oby tak było do końca, bo wtedy jest szansa na to, że jednak Ukraina obroni swoją suwerenność. Nam na tym zależy. Nam nie zależy na tym, żeby Ukraina została okrojona w jednej piątej swojego terytorium, a może w jednej czwartej i żeby miała jakiś taki status państwa satelickiego tej neobolszewickiej Rosji. Nam na tym nie zależy. I żeby Niemcy wrócili do relacji biznesowych. Nie, nam nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żeby ta neobolszewia została odparta, żeby Rosja została właśnie upokorzona, tak by było najlepiej, a przynajmniej, żeby musiała się ukorzyć w jakiś sposób i żeby Ukraina pozostała suwerennym państwem. O to nam chodzi.
Neobolszewia upokorzona, a neobolszewia niestety, jak wielu obserwatorów mówi i można takie wnioski wyciągać, również działa na Zachodzie, ale to pytanie, nie wiem, czy zgadza się ze mną Andrzej Ługin, bo widzimy takie właśnie zachowania jak prezydenta Francji, widzimy głaskanie, takie próbowanie zagłaskiwania jednak w jakiś sposób Rosjan. Andrzej Ługin kontakty z Rosjami miał przed wojną, czy teraz, to były kontakty oczywiście zawodowe.
Właściwie to była litewska firma, w której pracowałem na terenie obwodu.
Właśnie, czy teraz jakiekolwiek kontakty z tymi kontrahentami, może ta twoja firma, w której pracujesz, miała, jakie teraz są na przykład nastroje na Litwie po tych 4 miesiącach? Czy rozmawiasz ze swoimi kolegami z Litwy? Znaczy, jak to oceniają to wszystko? Jak zachowuje się Europa i świat?
Jasne. Ja ogólnie bym chciał jeszcze troszkę powiedzieć na temat tej wizji Europy, ponieważ wydaje się, że tu ścierają się dwie opcje, czyli opcja niemiecko-francuska, która mówi o tym, że no mamy do linii Bugu swoją strefę wpływów, a za Bugiem właściwie to rób ta co chce ta, panie Putin.
A może ta linia jest, może ta linia uznaje Putin na przykład, że ona się kończy na Odrze albo na Łabie?
No nie, wydaje się, że na Bugu.
Czy wszyscy wiedzą, gdzie się kończą linie wpływów?
Tak.
W tych zaciszu gabinetów, czy nie?
No oczywiście, że tak. Natomiast drugą taką opcją to jest właśnie polityka amerykańsko-brytyjska i Polska, bo tutaj właściwie jest takie przymierze, gdzie te kraje głównie pomagają Ukrainie w sposób taki bardzo intensywny. Chodzi o wysyłanie broni, ten kanał przerzutowy, który jest w Polsce i prawdopodobnie w Rumunii, jest tego przykładem. Natomiast jeśli chodzi o takie układy litewsko-rosyjskie czy polsko-rosyjskie, my jesteśmy w tym, to trudno mówić tu o dobrych układach. My nie mamy żadnej tutaj mniejszości rosyjskiej. Natomiast inna sytuacja jest na Litwie, gdzie ta mniejszość jest bardzo duża. To samo jest na Łotwie i w Estonii. I rzeczywiście ci ludzie się obawiają. Zwłaszcza, że te wszystkie trzy kraje są krajami małymi, które nie mają...
Właśnie, w ostatnich dniach powiedzmy doszło do takiej sytuacji, że mamy rzekomo całkowitą blokadę Kaliningradu, obwodu kalinińskiego, tak mówią Rosjanie.
Rosjanie zawsze tak
grożą, mówią. Grożą, coraz mocniej grożą. Mamy tutaj przesmyk suwalski, który to miejsce jest oceniane jako jednym z najbardziej niebezpiecznych dzisiaj miejsc świata. Co mówią na ten temat Litwini?
Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, Litwini mają problem z tego względu, że przesmyk suwalski po stronie litewskiej ma połączenie bezpośrednie obwodu kaliningradzkiego z Białorusią. Natomiast po polskiej stronie on nie ma żadnych dróg. Tam właściwie nie ma nic. To są lasy, to są jakieś wzgórza i bagna i tam właściwie ten przesmyk po stronie polskiej jest łatwy do obrony. Gorzej jest z tym miejscem po stronie litewskiej, gdzie tam te połączenia, z racji tego, że kiedyś państwa te były jednym jakby państwem, czyli Związkiem Radzieckim, Związkiem Sowieckim, tam te połączenia logistyczne są. I to jest główny problem w tej chwili Litwy i Litwa się tego obawia. Natomiast mam nadzieję, że Europa i NATO, które gwarantuje Litwie i krajom nadbałtyckim nienaruszalność granic, stanie w obronie wobec tych aktów agresji, jakie Rosja w ostatnich dniach mówi.
I jeszcze
panowie, drodzy państwo, no to sytuacja, jeśli chodzi o to, co się będzie działo na Litwie, co się dzieje w stosunkach litewsko-rosyjskich teraz, to jest sytuacja bardzo groźna, bo zwrócę uwagę na wypowiedź rzecznika Kremla, czyli Dmitryja Pieskowa, który mówi o tym, że Litwa musi przygotować się na najgorsze. Myślimy o najlepszym, cytuję go, a Litwa musi przygotować się na najgorsze. Co to znaczy najgorsze? To znaczy, że atak rosyjski na Litwę, jeżeli Litwa nie otworzy korytarzy do obwodu kaliningradzkiego, który jest absolutnie bardzo istotny dla Rosji, jeśli chodzi o tę sytuację tutaj. Ale jeszcze wracając do tego, o czym Piotr mówił na samym początku, czyli o tym, jak się zachowuje Zachód w stosunku do Ukrainy i do Rosji, no to przecież zwróćmy uwagę, bo o tym chyba nie mówiliśmy zbyt dużo, o pani premier Mecklenburgii może przed niego, która po pierwsze otrzymywała od Gazpromu na swoją fundację miliony euro, setki milionów euro. I jeszcze znalazłem taki cytat z jej wypowiedzią z 23 lipca ubiegłego roku, 2021 roku, kiedy atakowała jedną z kandydatek na kanclerza z ramienia Partii Zielonych za jej krytyczną wypowiedź w sprawie porozumienia z USA o Nord Stream 2 i stwierdziła, że pod ukończenie tego gazociągu leży koniecznie w interesie Niemiec, a jeżeli ten gazociąg nie zostanie uruchomiony, to zagraża to bezpieczeństwu dostaw energii do Niemiec. Tak mówiła pani premier Mecklenburgii jeszcze niecały rok temu. Teraz już oczywiście twierdzi, że Nord Stream 2 to był duży błąd i należy bliżej współpracować z Polską i się z tego wycofać. No tak wygląda, ale pieniądze z Gazpromu brała i to jest ponad 150 milionów euro, więc widać, że tak wygląda polityka Niemiec nie tylko na tym szczeblu federalnym, ale też na szczeblu takim lokalnym, landowym, że poszczególni politycy bardzo dobrze sobie żyli z Rosjanami.
Szczególnie powiązani z SPD.
Zdecydowanie powiązani z SPD i myślę, że to będzie wychodziło na światło dzienne coraz bardziej.
I dynamicznie przeszliśmy do kwestii energetycznych i teraz pytanie do redaktora Świąta, który omawia te tematy też na antenie Polskiego Radia 24. Panie redaktorze, Parlament Europejski przyjmuje kolejne założenia pakietu Fit for 55. Ten pakiet może doprowadzić do tego, że niedługo będziemy jeździli furmankami, jak dobrze pójdzie, bo konie mogą też wydzielać metan. Nie wiadomo, jak co będzie ze zwierzętami, kiedy te wszystkie założenia pakietu Fit for 55 zostaną wprowadzone. Mamy powrót niemieckiej gospodarki do węgla ogłoszony. Unia Europejska nie protestuje. Parlament Europejski, tak jak powiedziałem, przyjmuje kompletne błędne założenia, znaczy błędne jak błędne, zależy z czyjej strony patrząc, założenia pakietu Fit for 55 groźnego, tak jak wspomniałem, dla zwykłego zjadacza chleba, no chyba, że ma na przykład ma samochód Ferrari, bo samochód Ferrari ma być zwolniony z tych obostrzeń. Jakie teraz przed Europą stoją wyzwania, jeśli chodzi właśnie o energetykę? Czy Polska na przykład będzie dalej karana za to, że ma energetykę węglową? Co powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy nie wiem, zerwać umowy związane na przykład z kwestiami emisji ETS? Czy Unia Europejska zmieni te przepisy ETS, żeby ta energia była tańsza? Czy wręcz przeciwnie? Będzie więcej produkowanego prądu i energii elektrycznej, energii z węgla, a obciążani będą tym podatnicy ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Co będzie? Krzysztof Świątek. No,
co powinniśmy zrobić? Myślę, że powinniśmy domagać się, co zresztą już rząd i premier Morawiecki czynili, czyli w ogóle zawieszenia tego systemu handlu emisjami CO2, przynajmniej do zakończenia tej wojny, a potem renegocjacji w ogóle, jeżeli dalej utrzymywać ten program odchodzenia tej w ogóle wielkiej transformacji energetycznej, odchodzenia od źródeł konwencjonalnych, ale de facto moim zdaniem to pokazuje ta wypowiedź ministra gospodarki Niemiec Roberta Habecka, który mówi, że z Partii Zielonych, zresztą zaznaczmy, że no jest to gorzkie, ale konieczne, że więcej energii musi być pozyskiwane w Niemczech z węgla. No to oznacza, że jednak wszystko wskazuje na to, że tam wcale nie będą wygaszane kopalnie. No i teraz...
No właśnie, panie redaktorze, pamiętamy sprawę Turowa i pamiętamy wypowiedź przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy, który powiedział, że te wszystkie działania, które mają miejsce, czyli między innymi zamykanie Turowa, czy nakaz zamknięcia Turowa, mają prowadzić w efekcie do tego, że swoją energetykę węglową zachowają wyłącznie Niemcy i będą sobie produkowali spokojnie prąd z węgla. Wtedy wojny jeszcze nie było.
To jest to właśnie ryzyko, że jeżeli no, nie będzie jakiegoś resetu, albo właściwie no, moim zdaniem najbardziej pożądane byłoby w ogóle wyrzucenie tego projektu Fit for 55 do kosza. Natomiast no, jak z tego, co słyszymy właśnie, co przytaczał pan redaktor, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, to zamiast resetu, czy w ogóle wyrzucenia tego projektu, no jest raczej dociskanie pedału gazu. No, to znaczy przyspieszamy, teraz rozszerzamy to o firmy transportowe, rozszerzamy to o budownictwo komercyjne. No ale co to oznacza, bo może ktoś słucha naszej audycji, zastanawia się, no ale co to będzie właściwie, co to mnie właściwie obchodzi, no to jest jakiś projekt może szlachetny, no trzeba może dbać o planetę, czy planeta, ja słyszę takie głosy ekologów, także publicystów, że czy planeta wytrzyma? No ja odpowiadam na to, ale czy ludzie wytrzymają, bo przecież my nawet w tym programie rozmawialiśmy o tym, że są badania i to na poziomie Unii Europejskiej, że jak dalej będą rosły ceny energii, to zagrożonych ubóstwem energetycznym jest 40% obywateli Unii Europejskiej. 40%. Oczywiście głównie, przede wszystkim to będą obywatele Europy Środkowej i Wschodniej. No, Polacy oczywiście, wiadomo, że tutaj wciąż stopa zamożności no, nie jest taka jak chociażby w Niemczech. Więc to jest to jedno zagrożenie. Ale no, co powinniśmy zrobić? No, uważam, że powinniśmy domagać się przynajmniej renegocjacji tych okresów odchodzenia od energii konwencjonalnej. Uważam, że to powinno zostać wydłużone.
Panie redaktorze, i teraz będziemy musieli zrobić przerwę. Do tego tematu wrócimy właśnie po kilku minutach reklamy i odpowiemy na pytanie, czy ta polityka energetyczna może rozbić Europę.
Jarosław Popek, wracamy po przerwie. Piotr Kubiak, Andrzej Ługin i Krzysztof Świątek są przy mikrofonach i kontynuujemy nasz program.
Kontynuujemy i pytanie, które zadawałem przed przerwą gościom. Czy polityka energetyczna doprowadzi do upadku, rozpadu Unii Europejskiej, upadku Europy, bo działania, które są prowadzone są, no, wydają się dla normalnego człowieka po prostu kompletnie jakieś irracjonalne, bo ograniczanie wszystkiego i ograniczenie rozwoju, ograniczenie działalności wielu branż pod pozorem ocalania ziemi, ocalania przyrody, no chyba dzisiaj widzimy to jak na dłoni, że ktoś robi wielkie biznesy, ktoś robił wielkie interesy właśnie ze Wschodem, właśnie z Rosją, ale dalej chyba do końca nie ma refleksji takiej, żeby stuknąć się w głowę. Tutaj taki apel można do polityków, którzy są w Unii Europejskiej, są członkami Europejskiej Partii Ludowej, do której również należy, na przykład, której przewodniczącym do niedawna był jeszcze Donald Tusk, do której należy Platforma Obywatelska. I to pytanie chyba jest jak najbardziej otwarte. I właśnie Krzysztof Świątek mówił o tych kwestiach przed przerwą. To pytanie wprost. Czy możemy mieć do czynienia z upadkiem Unii Europejskiej przez to, co wyprawia się między innymi w Parlamencie Europejskim i przy tym, co widzimy, że niektóre państwa mogą sobie być różne rzeczy, a niektóre państwa są państwami drugiej kategorii jak Polska i trzeba je karać za to, że mają takie kopalnie jak Turów. Krzysztof Świątek.
No takiego zagrożenia oczywiście nie należy bagatelizować. Te rozbieżności mogą dojść do takiego punktu, w którym nastąpi jakiś przełom. Ja nie mówię, że chciałbym, żeby to nastąpiło, no ale widać wyraźnie, że niektóre kraje, takie jak Polska, czy także Niemcy, jak słyszymy po wypowiedziach ministra Habecka, wyciągają wnioski z tego, co się dzieje w czasie tej wojny. No, tylko pan redaktor przytaczał wypowiedź przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy, który właśnie przestrzega przed tym, że w Polsce każe się tak naprawdę doprowadzić kopalnie do wygaszenia i no takiego wygaszenia, od którego już nie będzie odwrotu, to znaczy nie będzie możliwości, bo to nie jest taki proces technologii, że można dzisiaj wyłączyć kopalnię, a za powiedzmy 2-3 lata, jak się uzna, że może jednak warto, to się ponownie przywróci do funkcjonowania. Tak to nie będzie. Wiemy o tym, co się działo z wieloma kopalniami na Śląsku i właśnie przed tym Piotr Duda przestrzega, że u nas się wygasi, nie wiem, zbuduje się być może na jakieś inwestycje albo w ogóle się te tereny przeznaczy na coś innego. Tymczasem na przykład takie kraje jak Niemcy będą miały te kopalnie niewygaszone i wykorzystają to jako kolejną swoją przewagę ekonomiczną, gospodarczą, jakkolwiek to ujmować. No jest takie zagrożenie. Widać wyraźnie, że część krajów, tych szczególnie no, krajów średniego stopnia rozwoju, do których już w tej chwili należy Polska, na inne kraje Europy Środkowej, no chciałoby rewizji tego. No i pytanie, czy właśnie nie powinno być tak, że Polska powinna postawić takie żądanie zwołania specjalnego, nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej, które byłby poświęcone renegocjacji tych zapisów, jeśli nie w ogóle wyrzucenia tego pakietu w związku z tą wojną do kosza. Ja uważam, że to drugie byłoby najbardziej pożądane. No Polska ma źródła energii konwencjonalne, źródła szczególnie węgla brunatnego, węgla kamiennego, no ale wiemy, jakie są, żeby nie było takiej sytuacji, jak wiemy, że jest Europa dwóch prędkości. No, panowie na Pomorzu wiecie to lepiej niż ja, ale ja to też opisywałem w tygodniku Solidarność, że okazywało się, że budowa pochylni dla stoczni na Pomorzu jest niedozwoloną pomocą publiczną i co doprowadziło do konsekwencji, ale w Niemczech na przykład można było dofinansować stocznie, które przetrwały. No, żeby nie było takich sytuacji właśnie z kopalniami.
Z Niemiec już są sygnały, że ich nie będzie obowiązywał zakaz produkcji i dopuszczania do użytkowania samochodów spalinowych po roku 2035, bo też już to słychać. Także Niemcy mogą robić sobie co chcą, a Polacy, no niestety, muszą robić to, co każe im między innymi Komisja Europejska, Parlament Europejski. Andrzej Ługin jeszcze o sejmowych rozwiązaniach związanych z dopłatami do węgla, czy zamrożenie cen tak naprawdę to jest dobre posunięcie rządu.
Znaczy ja może też chciałbym się troszkę odnieść na ten temat. Po pierwsze, od 2020 roku udział węgla w gospodarce energetycznej Niemiec wzrasta, więc to nie jest jakaś nowość, kiedy Niemcy w tej chwili mówią, że będą zużywali więcej węgla, będą zużywały więcej węgla.
Czyli mamy do czynienia z tak zwaną ekologiczną ściemą.
Oczywiście, jedno że mówimy tak. Wydaje mi się, że nie wiem, czy Komisja Europejska jest na to gotowa, czy ogólnie rzecz biorąc Unia Europejska na to gotowa. Może należałoby się przyjrzeć wszystkim ludziom, którzy w tej Komisji w Unii Europejskiej rządzą, czy przypadkiem nie są na pasku Moskwy. Po prostu wprost. Bo być może, że chodzi właśnie o to, aby no jednak mimo wszystko Niemcom umożliwić ten biznes, który no się nie udał w wyniku wojny, czyli stania się wielkim hubem energetycznym w postaci transportu gazu i no tak się okazuje w tej chwili i węgla, gdzie na nasz kraj był nacisk przez ostatnie kilkanaście lat, abyśmy zamykali wszystkie kopalnie i u nas się ten węgiel nie opłacał, natomiast jak się okazuje w Niemczech, ten węgiel się płaca i czuje się bardzo dobrze i wzrasta cały czas ten udział.
Niemcy to jest największy truciciel w Unii Europejskiej.
Tak, no jest to duży kraj, więc jest siłą rzeczy największym trucicielem w Unii Europejskiej. No ale chyba najważniejsze jest to, co jeszcze raz powtórzę, aby sprawdzić, czy przypadkiem część tych tak zwanych włodarzy Unii Europejskiej nie jest na pasku Rosji. Natomiast co do dopłat, no ja tutaj mam niewyrobione zdanie co do tego węgla. Rzeczywiście cena opału wzrasta. Trzeba też pamiętać o ludziach, którzy nie tylko opalają swoje domy, znaczy piece w swoich domach węglem, ale również i olejem opałowym. Czy również nie należałoby rozszerzyć tą, jeśli się już robi taki prezent, nie należałoby rozszerzyć właśnie o takich użytkowników, którzy palą olejem opałowym, który również jest drogi obecnie. I nie jest to też mały wydatek. No tak mi się wydaje. Natomiast no, nie mam wyrobionego zdania. Mam nadzieję, że ta sytuacja się troszkę przed sezonem grzewczym ustabilizuje i ceny nie zrujnują gospodarstw.
Dobrze, że te działania zostały podjęte dosyć wcześnie i zobaczymy, będziemy się na przyglądać, jak będzie wyglądała realizacja. Jeszcze Jarosław Powek, czy już przechodzimy do tematu? Nie, przejdźmy do kwestii tego, czy Donald Tusk chce wywołać wojnę domową. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego, który tutaj mieliśmy na wstępie audycji zaprezentowane. Jeszcze raz przytoczę. Sądzę, że Donald Tusk przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej w Polsce, że ten szok wynikający z utraty władzy, oni zdaje się byli przekonani, że będą rządzić bardzo długo, doprowadził do jakichś zmian psychicznych i snucia takich planów, które z demokracją i praworządnością nie mają nic wspólnego. Pytanie do redaktora Krzysztofa Świątka, jak te słowa Jarosława Kaczyńskiego odebrać w kontekście tego, to, co też mówi wielokrotnie Donald Tusk, bo tak, mamy trudną sytuację militarną w Europie i Polska jest na pierwszej, można powiedzieć, że na pierwszej linii frontu. jakby no, skłania to chyba wielu ludzi, wiele środowisk do refleksji, że no, nie warto takich sytuacji antagonizować poszczególnych, między sobą poszczególnych grup politycznych czy społecznych. No a Donald Tusk ciągle bardzo agresywnie wypowiada się na różne tematy. No ostatnio, co wiele osób zarzucało Donaldowi Tuskowi, na przykład opowiadał się, mówił słowami Kremla, jak wiele osób mówiło, jeśli chodzi o transfer zboża ukraińskiego przez Polskę, bo mówił, że ucierpią na tym polscy rolnicy. Jak ocenia pan te słowa Jarosława Kaczyńskiego, panie redaktorze, i zachowanie Donalda Tuska? Czy ono będzie eskalowało? Czy w ogóle to, co się dzieje na wschodzie, to środowiska polityki Donalda Tuska i samego Donalda Tuska w ogóle nie obchodzi?
No, wielu politologów uważa, że lider opozycji będzie starał się rozegrać te wybory, które nas czekają w przyszłym roku, podsycając emocje społeczne. Nie ma za bardzo takiego programu, który mógłby porwać ludzi, no bo jeżeli Donald Tusk ostatnio...
Program po wyborach ma być.
Obiecał. No program ma być po wyborach. No to jest pewien paradoks jednak, bo ja cały czas słyszę, że to jest opozycja demokratyczna, to jest zresztą też o tyle dziwne, że przecież obóz Prawa i Sprawiedliwości wygrał w wyborach demokratycznych, więc ja nie wiem, co to znaczy obóz demokratyczny, no ale słyszę takie sformułowania. No jednak kanonem demokracji jest to, że programy się ogłasza przed wyborami, wtedy wyborcy mogą się, zakreślając krzyżyk na kartce wyborczej, mogą się do tego bezpośrednio odnieść. No, program ma być po wyborach, no już to wiemy, już kiedyś Donald Tusk też realizował program po wyborach, bo nie zapowiedział, że na przykład podniesienia wieku emerytalnego, no a po wyborach rzeczywiście to ogłosił i to zrealizował. No więc tak rzeczywiście, to tak z Donaldem Tuskiem bywa. Natomiast a propos tego podsycania emocji społecznych, no myślę, że tak to dokładnie jest zaplanowane. Zresztą to nie jest jakaś nowa metoda. Jarosław Kaczyński nie powiedział tutaj czegoś nowego o metodzie politycznej Donalda Tuska, bo dzielenie społeczeństwa jest metodą polityczną Donalda Tuska. No wystarczy przypomnieć jego rozmowania o moherowych beretach, czy o bolszewikach, bo to właśnie on się takimi oczywiście zawsze...
Jeszcze to jest taki... zabierz dowód osobisty babci.
Zabierz
dowód osobisty babci. No kiedyś, już jakiś czas temu, wybitna socjolog dr Barbara Fedysza-Radziejowska bardzo dobrze to scharakteryzowała. To chodziło o to, żeby ja nie powiem tego tak dobrze jak pani doktor, ale chodziło generalnie o to, żeby wyborców Prawa i Sprawiedliwości wprowadzić do takiej gorszej grupy społecznej, takiej, która właśnie, no właśnie to mają być tacy, którzy się powinni właśnie wstydzić swoich przekonań politycznych, że oni są słabiej wykształceni, z mniejszych ośrodków, może gorzej sytuowani i w ogóle nawet powinni się wstydzić tego i nie przyznawać, że mają takie, ja nie wiem, konserwatywne czy chrześcijańskie na przykład przekonania. Bardzo dobrze to właśnie scharakteryzowała. Natomiast oczywiście wyborcy Platformy Obywatelskiej, no to są ci w ogóle przystojniejsi, atrakcyjniejsi.
Wyżsi
w ogóle z dużych ośrodków. Blondyni albo blondynki o pięknych rysach twarzy. No bo tak to do tego, co się sprowadzało. No tak trochę to oczywiście upraszczam, ale taki mechanizm polityczny był i on w tej chwili oczywiście będzie lekko podlegał pewnym modyfikacjom, natomiast ja nie mam wątpliwości, puentując, że te przyszłoroczne wybory z punktu widzenia, ośmielam się to powiedzieć, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski będą rozstrzygające, bo jeżeli my wiemy, jaką politykę zagraniczną realizowała Platforma Obywatelska, słyszymy teraz są przytaczane wypowiedzi Donalda Tuska, który na przykład był gotowy, nie widział niczego złego w tym, żeby sprzedać Lotos Rosjanom, to Donald Tusk zaczepiony mówi, że to była inna Rosja. No, czy to była inna Rosja? Nie, to była Rosja, która realizowała już swoje neoimperialne cele w Gruzji, to była Rosja, która realizowała swoje neoimperialne cele...
To już zdaje się było kilkaset tysięcy ofiar
w Czeczeniu
między innymi.
Tak, jeszcze Czeczenia. To była Rosja sama, to była ta sama Rosja, więc nie można mówić, że była inna. I wiemy, jak to się kończyło, to był tylko etap. Przecież jeżeli Donald Tusk uważa, że była inna Rosja, no to się właśnie diametralnie nie zgadzał z prezydentem Lechem Kaczyńskim, który nawet na Westerplatte przed tym ostrzegał. I dlatego te przyszłoroczne wybory będą rozstrzygające także kwestii tego, czy Polska będzie w strategicznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, czy na przykład może z Niemcami, a to ma implikacje, czy będzie budowane Trójmorze i jak będzie budowane polskie bezpieczeństwo. Ja się opowiadam za tym, nawet jak wiem, że mam świadomość tego, że to będzie kosztowało i kosztuje, żebyśmy budowali strategiczne bezpieczeństwo ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, a nie z Niemcami.
Andrzej Uginiak widzi sprawę właśnie tych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i zachowania Donalda Tuska. I co będzie?
Znaczy,
co może być za rok?
Czy ta wojna domowa będzie za rok? Nie, ta wojna domowa trwa już od momentu, PiS...
Czy będzie intensyfikacja
oczywiście,
brutalnych
że tak.
zachowań?
Oczywiście, że tak będzie, ponieważ jest determinacja pośród naszej opozycji, aby jak najszybciej te wybory wygrać, ponieważ kończą się po prostu...
Mogą grać bez programu, bo mówią, że my
Mogą wygrać,
tak,
no mogą
Donald
po prostu
Tusk,
właśnie...
Tak jak redaktor Świątek...
To, co redaktor Świątek powiedział.
Tak jak redaktor Świątek tutaj wspomniał, no Donald Tusk nie mówił o podniesieniu wieku emerytalnego, też nie mówił o tym, że z OFE zostaną ukradzione pieniądze.
Znaczy, o niczym nie mówi, ogólnie rzecz biorąc. Ten program jest tajny, zakamuflowany, każdy ma być, no to ma być niespodzianka po prostu i na tej niespodziance elektorat ma po prostu polegać no i wygrać w ten sposób opozycja powinna. Natomiast rzeczywiście to, co powiedział redaktor Świątek, oni są wyżsi, być może lepiej wykształceni, z dużych miast, mają fajne garnitury. No, ale prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy sobie pominacie tą sprawę, kiedy była okupacja Sejmu było kilka lat temu, gdzie właściwie to był taki stan wojenny, to właściwie już wszyscy grozili, o tak, co tu się dzieje, nie możemy uchwalić budżetu, nie wyjdziemy z sali Sejmu. Więc to był taki przyczynek. Natomiast powiem szczerze, tym ludziom kończą się pieniądze i kolejne wybory, które przegrają, to jest właśnie koniec opozycji, ponieważ nie ma już finansowania żadnego. I głównie chodzi o kasę i o to, aby wreszcie wrócić na stanowiska, które są w tej chwili obsadzone przez ekipę rządową. I o to głównie chodzi. I mamienie ludzi w taki sposób, że mamy świetny program, ale nie powiemy, no to jest bardzo słabe.
Nie, no, w demokracji naturalnym jest wymiana rządzących.
No ale ileż można czekać? 8 lat?
Tutaj mamy, no widać, że jednak jeśli jest brak zaufania Donalda Tuska, no to Donald Tusk nie może, jego formacja nie mogła wygrać ostatnich wyborów parlamentarnych. Nie wiadomo, jak będzie z następnymi, bo nie ma programu. No i w systemie demokratycznym ten wyborca, no widać, że chyba nie ma się za bardzo do czego odnieść, bo też i dlatego są porażki. No,
ale
tak jest
w samej opozycji
państwie.
Są tak jakieś kłótnie.
Oczywiście są. W każdej opozycji, w koalicji, w opozycjach są kłótnie, jest starcie poglądów i będziemy tego świadkami, dopóki będzie demokracja funkcjonowała. I teraz przejdźmy jeszcze do tematu Gdańskiego i Jarosław Popek
o
Europejskim Centrum Solidarności.
Rozmawiamy też o demokracji, która...
To też demokracja, tak.
O takiej demokracji, jaka jest w Gdańsku, czyli demokracja dla swoich, a dla nieswoich już nie. No, wiemy przecież, że władze Gdańska bardzo mocno wspierają różnego typu stowarzyszenia, tak zwane, w dużym cudzysłowie powiem, równościowe, czy takie stowarzyszenia, które wspierają działania przeciwko rządowi, czyli na przykład strajk kobiet. No i mamy teraz przykład klasyczny działania władz Europejskiego Centrum Solidarności, ale nie zapomnijmy, kto przecież rządzi Europejskim Centrum Solidarności. To są ludzie związani bardzo blisko z władzami Gdańska. I Fundacja Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu Solidarność po kilkunastu latach straciło swoje biuro w ECS-ie, a lokal otrzymała Fundacja Widzialne, która powstała w czasie strajków kobiet i protestują przeciwko temu nie tylko radni Prawa i Sprawiedliwości, ale także zwykli mieszkańcy, a ci biedni, niepełnosprawni ludzie no, zaprotestowali w jakiś tam sposób taki, jaki mogą, natomiast naprawdę są strasznie załamani. My wspieramy, niektóre media trójmiejskie wspierają ich w tym, żeby jakoś tę sprawę załatwić. I tu pytanie najpierw może zacznę od Andrzeja Ługina, czyli gdańszczanina. Jak to jest z tą gdańską demokracją? Czy naprawdę kiedykolwiek dojdziemy do tego, że będzie tu demokracja, czy tylko i wyłącznie creme de la creme dla swoich, a innych odsuwamy od wszystkiego?
Nie będzie w Gdańsku demokracji, dopóki miasto nie będzie zawłaszczać wszystkich, dopóki miasto nie będzie zawłaszczać wszystkie dziedziny życia. Ale ja wszedłem na stronę tejże fundacji, która otrzymała to pomieszczenie, oczywiście wygrała jakiś tam przetarg, i przeczytałem historię. No, jest to etos po prostu Te panie oczywiście protestowały, no i tutaj będę cytował. Po proteście spotykałyśmy się w grupie 5 koleżanek na herbacie i zastanawiałyśmy się, co możemy zrobić jako zupełnie niezrzeszone obywatelki. No i właśnie się zrzeszyły, zrobiły
no funkcję. I więcej niż 5 mogło się spotykać tam chyba.
Tak, jest. Oczywiście, a zwłaszcza, że w ECS-ie też jest restauracja i można sobie tą herbatę wypić. Natomiast też... jest opis cały, no naprawdę polecam, abyście weszli na tą stronę w funkcji widzialnej. Tam jest w dziale historia, jest to wszystko opisane, że dołączyło do nich wiele osób, niektórzy przychodzili, robiliśmy razem banery, nieprzerwanie staliśmy pod biurem PiSu od 7 do 21, a nawet, i tutaj jest bardzo ciekawe zdanie, pozwałyśmy posła Kacpra Pożyńskiego o naruszenie dóbr osobistych. No cudowny
etos. Czyli mamy wyznacznik. Możemy domniemywać, dlaczego to biuro otrzymają. Jeszcze Krzysztof Świątek, bo też się tą sprawą interesował, jak oceniać takie zachowanie Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie jego dyrektor, jego patronka, czyli prezydent Aleksandra Dulki, zawsze mówią o równości, o poszanowaniu równości, o życiu w równości.
Tolerancji.
Gdzie jest tolerancja, równość i cokolwiek?
Ja przede wszystkim powiem, że już kilka lat temu przewodniczący Solidarności Donald... za dużo o tym Donaldzie.
Ale to jest Piotr przewodniczący Duda. Solidarności z Europejskiego Centrum Solidarności.
Tak, można by to określić. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda najpierw wycofał przedstawicieli związku z Rady ECS-u, a potem powiedział, że zrywa wszelkie związki Solidarności. Przypomnijmy, że Solidarność, dzięki Solidarności powstało to centrum. Mało tego, mówił o tym Piotr Duda, żeby to centrum usunęło swojej nazwy słowo Solidarność, bo nie ma z Solidarnością już nic wspólnego, żeby to było Centrum Europejskie. Albo Europejskie Centrum Seksu.
To jest za daleko, panie redaktorze, za daleko pan tutaj zabrnął.
Ale tak mówią.
Ja tylko chcę powiedzieć, że no, Solidarność powstała po to, że upomniała się, bo takie były przecież korzenie, to był związek zawodowy, oczywiście mający też cele przywrócenia Polsce wolności, ale no, to był związek zawodowy zabiegający o interesy ludzi pracy, o ludzi słabszych właśnie, także niepełnosprawnych, wykluczonych i tak jest do dzisiaj zresztą. I teraz, no, jeżeli jest stowarzyszenie osób, które na pewno borykają się w życiu codziennym z dużymi problemami, także pewnie z dostępem do rynku pracy, do instytucji, bo przecież to jest właśnie ta niepełnosprawność ruchowa, to tego typu centrum, gdyby w ogóle stało jeszcze przy korzeniach Solidarności, powinno przede wszystkim wspierać. Więc to jest, no, można tylko powiedzieć, że to jest kompletne oderwanie, odcięcie się od korzeni Solidarności i ja podzielam pogląd Piotra Dudy, że absolutnie ta Solidarność powinna z nazwy zniknąć. Natomiast no, jak słyszę tutaj panowie mówicie o tym, że to drugie stowarzyszenie, które wygrało jakiś tam przetarg, konkurs, powstało na bazie tych protestów kobiet. No przecież to były protesty proaborcyjne. No postulaty aborcyjne mają wspólnego z ideałami Solidarności? No nic, no to jest zaprzeczenie znowu, więc no ECS od dawna pod wodzą Bajakerskiego nie ma nic wspólnego z Solidarnością i no, niech usunie tą nazwę, żeby to nie mąciło ludziom w głowach. No.
I tu Solidarność musimy... No, jeszcze ostatnie zdanie.
Chyba coraz bliżej jest tego, że ta nazwa powinna zniknąć z ECS-u. Krzysztof Świątek, szef publicystki w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Ługin, Gdańsk, strefa prestiżu.pl.
Dziękuję bardzo.
Piotr Kubiak.
Jarosław Popek. Dziękujemy państwu i zapraszamy za tydzień.